Magazyn morski w Radiu Gdańsk.
Dobry wieczór, kłaniam się, Anna Rębas. 4 dni temu, 30 grudnia 2023 roku, obchodziliśmy 135. rocznicę urodzin Eugeniusza Kwiatkowskiego. Postaci niezwykle ważnej dla historii Polski i Gdyni. To właśnie ten wybitny Polak, inżynier, ekonomista i polityk miał ogromny wpływ na kształtowanie Gdyni jako jednego z najważniejszych portów w Polsce. Polska bez własnego wybrzeża morskiego i własnej floty nie będzie nigdy ani zjednoczona, ani niepodległa, podkreślał Kwiatkowski. Pamięć o budowniczym Gdyni każe mi sięgnąć do materiałów ukazujących postać tego męża stanu. Zaczynam od willi, gdzie z rodziną mieszkał Kwiatkowski i dziś znajduje się w tym domu Muzeum Miasta Sopotu.
Po tych schodach, po których my teraz wchodzimy, wchodził wicepremier, minister Eugeniusz Kwiatkowski.
Tak, wchodził i też proszę pamiętać o tym, że w naszej willi bardzo dużo elementów oryginalnych się zachowało, więc to tym bardziej nadaje takiego smaku. Sam Kwiatkowski najczęściej w domu bywał przelotem, ponieważ miał tyle obowiązków, nie pozwalało mu to na takie spędzanie czasu z rodziną, czy jakiś spokojniejszy tryb życia.
Chociaż trudno tą willę nazwać sypialnią, bo to przepiękny budynek, willa Klaszena nadmorska. Promenada, miejsce, gdzie Państwo na pewno wiele razy chodzicie, widzicie to, to tutaj właśnie minister przyjeżdżał po pracy do domu. Tutaj miał te 3 lata życia, tutaj miał widok piękny, z którego teraz patrzymy na morze. No i tak jak mówię, trudno powiedzieć, że ta willa, to, w której mieszkał, to sypialnia dla niego, chociaż tak jak pani mówi, mógł faktycznie rzadko tutaj bywać.
Myślę, że też bywał w innym, on naprawdę tutaj wracał trochę odpocząć, tak? Wracał po ciężkim dniu pełnym różnego rodzaju spotkań i wytężonej pracy. Wracał tutaj spotkać się z rodziną, zająć się takimi sprawami domowymi. No i oczywiście też odpocząć. Tutaj znajdujemy się, tak jak mówiłam, Kwiatkowscy zajęli główną sypialnię. To jest właśnie dawna główna sypialnia. Tutaj też pan premier miał swoje biurko. Taki typowy gabinet.
Biurko stało pewnie pod oknem.
Tak. Myśmy rozmawiali z córką Eugeniusza Kwiatkowskiego, z panią Obrąpalską, i ona raczej opisuje ten dom jako dom rodzinny, pełen takiej typowo domowej krzątaniny, ale co jest ciekawe, ona sama wspomina ten dom jako dom ciemny, ponury, poniemiecki. Wtedy studiowała na obecnej Akademii Medycznej w Gdańsku, więc dla niej trochę ten dom to była noclegownia. Ona wspominała, że jej pokój znajdował się w sypialni na górze, miała widok na morze. To jest tak zwany pokój Artura, syna Klaszenów. Kwiatkowscy zajmowali główną sypialnię, a z kolei tutaj toczyła się zwyczajna rodzinna krzątanina. Myśmy ostatnio też rozmawiali z uczniem profesora Kwiatkowskiego, który właśnie odwiedzał go często w Krakowie, i on opisywał nam nie tylko to, w jaki sposób go przyjmował Kwiatkowski, ale też jego gabinet, to jaki miał charakter te spotkania. I naprawdę to jest niesamowite, jak dużą ciągle sympatią i taką nawet estymą studenci mówią o Kwiatkowskim po tylu latach. Dla nich to było już wtedy przeżycie, a dzisiaj mówią o tym z dumą, że znali go, że są uczniami Kwiatkowskiego.
W 1968 roku ja broniłem pracę doktorską i recenzentem pracy był profesor Bolesław Kasprowicz, ówczesny rektor Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie. I wstąpiłem do Polskiego Towarzystwa Nautologicznego i tam była grupa ludzi, która znała Eugeniusza Kwiatkowskiego sprzed wojny. Między innymi Bolesław Kasprowicz, który był sekretarzem Rady Interesantów Portu Gdyńskiego i na bieżąco współpracował z Kwiatkowskim. I dzięki właśnie Bolesławowi Kasprowiczowi, który był recenzentem mojej pracy doktorskiej, on mnie skontaktował z premierem Kwiatkowskim. Ja pojechałem do Krakowa na ulicę Słowackiego, żeby się z nim spotkać. Opracowałem jego diariusz z lat 45-48, kiedy on był delegatem rządu do spraw odbudowy wybrzeża. I w czasie tych spotkań on między innymi pokazał mi ten diariusz. On był pisany, ten diariusz, w takich zeszytach. To wówczas były takie zeszyty szkolne, w niebieskich okładkach, prawda? I
czyli to, taki dziennik.
Taki dziennik, bo diariusz Kwiatkowskiego z lat przedwojennych zaginął u dyrektora gazowni miejskiej w Warszawie. A on miał taki zwyczaj pisania wszystkiego, co robi. I można było odtworzyć tu nie tylko jego działalność, ale w ogóle różnych instytucji w województwie gdańskim, prawda, po 45 roku.
Odwiedzam Bibliotekę Polskiej Akademii Nauk przy ulicy Wałowej, gdzie gościł Eugeniusz Kwiatkowski. Maria Pelczar, córka pierwszego dyrektora biblioteki, który znał Kwiatkowskiego i z nim korespondował, zna dokładnie treść notatek spisywanych w dzienniku Kwiatkowskiego. Odnajduje dokumenty, które wyszły spod ręki wicepremiera. Kierując wiele lat tą szacowną instytucją, postać Kwiatkowskiego wiele razy odmieniała i zapoznawała z nią czytelników.
Pisał nawet bardzo króciutkie, nieraz dłuższe, informacje, co w danym momencie robił. I taką informację też znajdujemy, że 22 czerwca 1946 roku otwarcie Biblioteki Miejskiej w Gdańsku, rozmowa z wojewodą Załkiem w sprawie deklaracji dotyczącej referendum. Czyli to jest jedno zdanie, ale wcześniej 21-22 czerwca też 1946 roku konferencja gospodarcza w Zjednoczeniu Stoczni Polskich. Bo trzeba pamiętać, że był twórcą też Zjednoczenia Miast Morskich, prawda? Które też no, zostało rozwiązane, nazwijmy to tak. Była decyzja likwidacji tego.
A jakieś późniejsze notatki?
Oczywiście.
Z lat 70.
Nie, to już to są.
Kiedy są te notatki prowadzone?
Notatki są tylko do 40. Zaraz pani powiem 47 roku, bo to jest ten diariusz 45-47. To jest póki jeszcze pełnił funkcję.
To już niedługo pełnił.
Tak.
47 rok to Cyrankiewicz dochodzi do władzy.
Tak, no więc właśnie, więc dlatego mówię, to już to jest tamtego czasu pierwszego. Polska bez morza stałaby się naczyniem zamkniętym, w którym ciśnienie gospodarcze rośnie. Zabicie źródła tego ciśnienia byłoby skazaniem wielkiego państwa na stały kryzys gospodarczy. Naszemu pokoleniu dane jest utrwalać, budować, rozwijać, umacniać podstawy przyszłego bytu państwa. Mamy zdać historyczny rachunek z wykonywania naszych obowiązków. Nie wiemy, czy przyszłe dziesięciolecia będą dla nas łatwiejsze, czy trudniejsze. Wiemy natomiast, czym jest dziś. Więc żadnej siły pozytywnej zmarnować nam nie wolno.
Taki idealista trochę ten Kwiatkowski.
Proszę panią, ale człowiek chodzący tak bardzo po ziemi i po, powiedziałabym, twardym gruncie, że ten jego idealizm nie był
naiwnością.
Nie był naiwnością. On bardzo konkretnie oceniał swoje otoczenie, umiał dobierać sobie ludzi, którzy podobnie jak on wiedzieli, że tylko praca taka od podstaw może przynieść efekty zarówno po roku 20, właściwie po 22, po już zakończeniu, takim definitywnym zakończeniu, prawda, wojny z Rosją i potem bezpośrednio po wojnie.
To był człowiek o takich nieskazitelnych, można powiedzieć, europejskich manierach, prawda? Bardzo uprzejmy, ale ta uprzejmość taka była niewyniosła, prawda? Taka bardzo sympatyczna, bezpośrednia. A to był właściwie jedyny człowiek, który, jak z nim rozmawiałem, ja byłem człowiekiem młodym, który do siebie podchodził krytycznie, który potrafił powiedzieć na przykład o Gdyni, że on ma nieustanne wyrzuty sumienia dotyczące tych wszystkich Pekinów, Szanghajów, które tam powstawały na obrzeżach Gdyni, że on nic nie zrobił, że ci ludzie tu przyjeżdżali na wybrzeże i pracowali w tak strasznych warunkach, bo tu było,
mieszkali
w strasznych warunkach. Tu była praca dobrze płatna, przecież przed wojną w Polsce było potężne bezrobocie, prawda? I oni tu, ja go starałem się uspokoić, że to było ponad jego możliwości, prawda? Bo trudno było w warunkach tamtych zbudować tym ludziom jakieś normalne bloki mieszkaniowe. Oni tak mieszkali, jak mieszkali.
Oni przyjeżdżali na wybrzeże, podejmowali pracę, znajdowali sobie tą pracę i pracowali, mieszkając w takich warunkach wiele lat. Aż do dzisiaj.
Aż do dzisiaj. Do dziś jeszcze te Szanghaje tam są, prawda?
I on wtedy już o tym mówił?
On mi mówił w latach 60. na ten temat.
Ale wtedy, kiedy pan przyjeżdżał do niego i rozmawialiście na temat pracy naukowej i państwa publikacji, to on już nie pełnił żadnej funkcji.
Nie, on już, to już był taki, bo Eugeniusz Kwiatkowski to był od strony psychicznej człowiek niespotykany. On na przykład w pewnym momencie o sprawy, które go bardzo interesowały, które go zajmowały, przestawał walczyć. On mi na przykład mówił, że jak był posłem na Sejm po 45 roku i zgłaszał się tam, że chce wystąpić, i jemu tego głosu nie udzielano. I on to zrozumiał, że widocznie tego głosu nie chcą mu udzielać.
Albo nie chcą go słyszeć.
Tak, i dlatego on nie walczył. To był też człowiek bardzo racjonalny, można powiedzieć. Jak to był człowiek, który przecież Józef Piłsudski odsunął go. Władysław Sikorski, jak on znalazł się na emigracji w Rumunii, nie chciał nawiązać z nim kontaktów.
A Bolesław Kwiatkowski zabiegał o ten kontakt.
Tak, tak. Przez swojego dyrektora gabinetu Janusza Rakowskiego, którego wysłał specjalnie na Zachód, żeby nawiązać kontakt, i ten kontakt nawiązywano, ale Sikorski nie... Tak, mówił, że nie nadszedł jeszcze czas, będziemy czekali, bądźmy dobrej myśli. Później Bolesław Bierut go odsunął, prawda?
Ale wcześniej go poprosił o współpracę.
Tak, poprosił Borejszak, który... Ja miałem przyjemność, jak...
Mówimy teraz o czasie powojennym,
tak,
kiedy nastał Bierut.
Tak, tak.
I sięgnęli po Kwiatkowskiego.
Tak, Jerzy Borejsza, szef Czytelnika, na skutek inspiracji Bieruta postanowił go ściągnąć. Ja miałem przyjemność poznać Antoniego Kołodzieja, który brał udział w moskiewskich rozmowach, konsultacjach jako przedstawiciel związków zawodowych. I on mi opowiedział, jak to było, że Bierut po prostu konsultował członków tych
Bierut,
konsultacji.
Bierut, tak, Bolesław Bierut. Bierut.
Bolesław Bierut, prezydent. W Moskwie. W 45 roku konsultował, co oni myślą, żeby sprowadzić Eugeniusza Kwiatkowskiego. I Kołodziej powiedział mi, że ludzie różnych orientacji, bo tam byli przedstawiciele PPS-u, PPR-u, różnych innych ugrupowań, związków zawodowych, między innymi on jako przedstawiciel związków zawodowych, opowiedzieli się, on nie był w stanie powiedzieć, czy w sposób jednomyślny, bo te konsultacje były w cztery oczy prowadzone, i na skutek tych konsultacji Bierut ściągnął Borejsze, a Borejsza to był taki człowiek od specjalnych poruczeń, żeby on ściągnął Kwiatkowskiego do Polski.
Kwiatkowski oczywiście się zgodził, bo z różnych powodów.
Tak, to było tak, że zarówno córka opowiadała, sam Kwiatkowski na ten temat mówił, jak i we wspomnieniach Borejszy jest ten wątek, prawda? Kwiatkowski się wahał, ale cóż, po 5 latach pobytu w Rumunii, kiedy nie za bardzo chciano z nim współpracować
na Zachodzie,
wobec tego on właściwie
był
strony takiej egzystencjalnej nie miał wyjścia.
I po prostu
musiał wrócić.
Nie miał za co żyć.
Tak, bo co on by tam w tej Rumunii robił? I po jednym dniu zastanowienia, Borejsza pisze i Kwiatkowski to potwierdza, że nikt nie żądał od niego żadnych tam opcji politycznych, wstąpienia do jakichś ugrupowań. Kwiatkowski zawsze był człowiekiem bezpartyjnym i postanowił wrócić, i przez Charków, Odesę, Moskwę przyleciał do Warszawy, prawda? I do Warszawy przyleciał, zobaczył, zamieszkał w hotelu Polonia, prawda? To był jedyny budynek w centrum Warszawy niezniszczony. Poszedł tam do Pałacu Myśliwieckiego, gdzie mieszkał przed wojną. Nawiasem mówiąc, Kwiatkowski nigdy przed wojną nie miał własnego mieszkania.
Budowa portu uruchamia gospodarkę morską i przemysł stoczniowy. Dla Kwiatkowskiego Gdynia to cały program gospodarczy i polityczny. Myślał o tym na pewno, spacerując po Kamiennej Górze, dodaje Kardas.
Kwiatkowski był przed wojną, bo to musimy rozgraniczyć jednak te dwie rzeczy. Przed wojną był bardzo częstym gościem na Wybrzeżu, przede wszystkim w Gdyni. No pamiętajmy jednak, że to Wybrzeże to liczyło raptem 70 km bez Helu, no 100 parę kilometrów, jeżeli liczyć po linii brzegowej łącznie z Półwyspem Helskim. Gdynia jest pewnego rodzaju wyznacznikiem możliwości państwa polskiego, a one nie były duże, dlatego że po roku 1922, w momencie, kiedy już państwo polskie okrzepło w swoich granicach, czy zostało jakby uznane przez państwa Entanty, nagle okazuje się, że trzeba stworzyć jednolity twór pod względem gospodarczym, administracyjnym, pod względem zarządzania, tworzenia sieci kolejowej.
A udział Kwiatkowskiego w odbudowie chociażby tego morskiego naszego potencjału?
Mówi się, że Kwiatkowski jest twórcą Gdyni. To nie tak. Dlatego, że to jest człowiek, który w pewnym momencie zaczął tworzyć tą ideę i on stał się najważniejszym człowiekiem z punktu widzenia nawet propagandowego do tego, żeby pokazywać go jako twórcę tego portu i miasta. Myślę, że on był jakby, nazwijmy to, przeżarty myślą o tym, że trzeba państwo polskie postawić na nogi z punktu widzenia gospodarczego przede wszystkim. Użyłem tego określenia specjalnie dlatego, że rzeczywiście to było jego idea fix, a on cały czas nie zmienił zdania, że najważniejsze dla niego, dla państwa polskiego jest tak naprawdę otwarcie szlaków handlowych. Te szlaki handlowe, otwarcie tych szlaków handlowych jest możliwe dla niego przez morze. No stąd ta wizja Gdyni budowania, może inaczej, wspierania wszystkiego, co było związane z, przede wszystkim z budową portu w Gdyni, później oczywiście również i miasta, no bo to są dwie integralne ze sobą struktury. Natomiast Eugeniusz Kwiatkowski wiedział o tym, że one muszą ze sobą współpracować. Po wojnie, kiedy dostaliśmy w prezencie niejako po Poczdamie 500 km wybrzeża, no otworzyły się ogromne możliwości, które Kwiatkowski nadawał się doskonale, był dobrą osobą do tego, żeby zrobić to otwarcie powojenne i zacząć działać w kierunku otwarcia tych szlaków handlowych, morskich szlaków handlowych. Czy Kwiatkowski był świadomy tego, co zrobiła II Rzeczpospolita z ludźmi wtedy, w 1945, 1946, w latach 40., tego nie wiem, ale wydaje mi się, że już był pewny tego w momencie, kiedy od tej pracy na Wybrzeżu został odsunięty i przeniósł się do Krakowa i tam zaczął już działalność po 1948 roku, działalność tak naprawdę stricte naukową.
Polska bez własnego wybrzeża morskiego i bez własnej floty nie będzie nigdy ani zjednoczona, ani niepodległa, ani samodzielna gospodarczo i politycznie, ani szanowana w wielkiej rodzinie państw i narodów, ani zdolna do zabezpieczenia warunków bytu, pracy, postępu i dobrobytu swym obywatelom.
Dlaczego więc ten wybitny przedstawiciel polskiej myśli gospodarczej, wicepremier, mąż stanu, osobiście nie mógł odebrać dyplomu honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego i nie miał wstępu na Wybrzeże? Krystyna Kwiatkowska-Sienkiewicz, krewna wicepremiera, którą odnajduje w Gdyni, niewiele mówi na ten temat.
Eugeniusz Kwiatkowski był kuzynem mojego dziadka. Szkoda, że to tak się stało. W każdym razie myśmy nie mogli w domu w ogóle o nim mówić. No niewątpliwie sobie nie zasłużył na takie podejście do niego, dlatego że on miał ogromne zasługi wcześniej osiągnięte i na tej zasadzie po prostu budował dalszą swoją przyszłość, chciał być przydatny. No ale uznano, że jego przeszłość już nie pasowała do aktualnych czasów i kazano mu odjechać w ogóle z Wybrzeża. On miał zakaz pobytu na terenie Wybrzeża.
Czyli nie to, że pracy, tylko po prostu nie mógł tu być.
Nie mógł tu być. On tutaj przyjechał tylko jeden raz na pogrzeb swojej siostry chyba. Nic więcej. Także, o ile wiem, to pozostawał w Krakowie i tam pracował na uczelni w zupełnie innych warunkach niż te, które mu były wcześniej znane i potem nawrót do tych, do Kwiatkowskiego i do jego osoby, no to nastąpiło już tak późno, że on niewiele mógł z tego skorzystać. W końcu dostał honoris causa z naszego Uniwersytetu Gdańskiego i to dosłownie w kilka dni przed śmiercią.
Wiele innych.
Ta lekcja, której Polska udzieliła wicepremierowi Eugeniuszowi Kwiatkowskiemu w 1948 roku, gdy musiał rozstać się z Gdynią i Wybrzeżem, jest tematem dzisiejszej lekcji historii w jednym z gdańskich gimnazjów. Profesor Andrzej Matyjaszczyk tłumaczy młodzieży zawiłości tej postaci i zawiłości polityki międzywojennej i powojennej.
Na Pomorze i nie wolno mu przyjeżdżać do Poznania. Osiada w Krakowie i tutaj przez pewien okres czasu pozostaje poza nawiasem życia publicznego. Boryka się z pewnymi trudnościami finansowymi. Po 1956 roku ma szansę powrócić. Rozpoczyna aktywną działalność naukową, ale na propozycję powrotu do rządu miał powiedzieć, ja teraz nie jestem pewien, czy zacytuję to dosłownie, miał powiedzieć, że on jest w stanie zrobić z jajek na jajecznicy, ale nie jest w stanie zrobić z jajecznicy jajek. Chodziło mu o to, że nie jest w stanie zaangażować się w życie gospodarcze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Po latach zapomnienia, kilka lat przed śmiercią, Eugeniusz Kwiatkowski wraca do podręczników. Otrzymuje krzyż komandorski z gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Władze przesyłają mu projekt Portu Północnego. Ogląda ten projekt ze wzruszeniem. Potem, 5 dni przed śmiercią, otrzymuje tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego. Umiera w wieku 86 lat. Kwiatkowski nie tylko rozbudowywał Gdynię, ale także wprowadzał innowacje, które stanowiły prawdziwą rewolucję w dziedzinie gospodarki morskiej. Jego wizja przyszłości obejmowała automatyzację procesów portowych, co z czasem stało się oczywiście standardem na całym świecie. Wprowadzał także nowoczesne technologie kontroli ruchu morskiego, co znacząco zwiększyło bezpieczeństwo na morzu. W 1972 roku odznaczony został krzyżem komandorskim z gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, a w 1996 pośmiertnie Orderem Orła Białego. Magazyn Morski przygotowała Anna Rębas, a zrealizował Stefan Kotiuk. Dobranoc.
Magazyn Morski w Radiu Gdańsk.